Witam Państwa, Lech Pilarski. Wiosna to najpiękniejsza pora roku, znakomita, świeża zieleń drzew i traw, mnóstwo kwiatów i olbrzymi ruch w przyrodzie. Wszystko rośnie, śpiewa, fruwa, skacze i gdacze. Jesteśmy w pięknym zakątku Polski, czyli w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tu przyrodę podpatrują ludzie zafascynowani pięknem tych okolic. Później efekty ich fascynacji możemy oczywiście oglądać w pięknych albumach. W tym roku wszystko zaczynało się tutaj nie najlepiej. Najpierw susza, potem wielki pożar, ale ostatnio woda padająca z nieba przeobraziła tu wszystko. Jest po prostu przepięknie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Zapraszam. A o pięknych okolicznościach przyrody rozmawiamy z Tomaszem i Grzegorzem Kłosowskimi. Mieszkają w Nowej Wsi koło Czciannego w otoczeniu piękne łąki. Jadąc tutaj sarnę widziałem, która nagle wybiegła na drogę. No właśnie, sójki i tym podobnie, ale ostatnio panowie podpatrujecie głównie bociany.
Tak, podpatrujemy, a nawet im patrzymy prosto w oczy, czego one bardzo nie lubią. Bocian to taki swojski ptak, a jak się okazuje, kiedy na niego zwrócić uwagę, to jest tego bardzo niezadowolony i często ucieka z gniazda. Ale postanowiliśmy się zająć bocianem dlatego, że to jest jednak dziki ptak, ale taki, który się, jak to bardzo mądrze mówią uczeni w piśmie, synantropizował, czyli zaczął żyć blisko człowieka, ale przez to można pokazać go w różnych tłach kulturowych i technicznych. Już to, co się już dzisiaj rzadko zdarza na strzesze, tu i ówdzie jeszcze zostały jakieś takie, albo na przykład na tle nowoczesnej rozdzielni elektroenergetycznej, wśród paneli słonecznych, na tle pędzącego pociągu i tak dalej, i tak dalej. I my w związku z tym mamy spory rozrzut tematyczny, bo my zawsze w tym naszym tu gniazdku biebrzańskim to mamy wszystko obok siebie, bociany też zresztą, ale tym razem trzeba będzie trochę pokrążyć po świecie.
Ale podejrzewano, że w związku z pożarem na Biebrzy to będzie problem w tym roku z bocianami. Będą głodować. Okazuje się, że nie do końca.
Wydaje się, że bociany nie głodują wcale. Jest jedna tylko taka rzecz, że ponieważ jednak susza była i susza jest, a widać tutaj, zwłaszcza na Biebrzy, że sporo gniazd jest pustych. Natomiast te wszystkie gniazda, które znajdują się blisko wody, czyli na przykład nad samą Biebrzą, czy nad Narwią, no chociażby jest taka tutaj miejscowość Giełczyn, która leży w widłach Biebrzy i Narwi, tam jest gniazd bardzo dużo i większość jest zajętych. Zdecydowana większość. Natomiast tutaj u nas w tym roku niestety wiele gniazd jest pustych i no nas to zresztą bardzo martwi, bo liczyliśmy, że nie będziemy musieli się tak rozjeżdżać, tylko do niektórych gniazd będziemy bardzo blisko mogli podejść.
Ale także urzędują bociany, co rzadko jest spotykane, w sporych stadach, na polach, w ciągu dnia, wieczorami gdzieś tam się rozlatują, osiadają na samotnych drzewach czy na słupach, próbując przespać noc. Ale to jest charakterystyczne, że sporo jest takich miejsc, gdzie te bociany jednak w ciągu dnia są.
Tak, to są tak zwane kawalerskie stale. Jak to jeden chłop nam powiedział, a to taka kawalerka, panie tego. Ale charakterystyczne, gdzie one są? W miejscach dosyć mokrych. Ja widziałem ostatnio takie stada w kilku miejscach i tam było przynajmniej widać, że tam, gdzie jeździły kosiarki, to te ślady po kołach nabiegły wodą. I one się tam kręcą, są dosyć ubrudzone, upaprane. No i jak to młode ptaki, gniazd nie mają, ale są dosyć towarzyskie i na wieczór zawsze się zbierają na jakimś upatrzonym drzewie, łysym, bezlistnym przeważnie. To jest charakterystyczne w ogóle dla bociana, że on dobrze się czuje, co dla nas jest niepojęte, otoczony powietrzem. Nawet w marcu, jak bociany przylecą, to jest wicher, a jeszcze gniazd nie zajmują, to na nocleg one lecą właśnie w takie miejsca. Siedzą gdzieś na tyce od stogu, bo dla nich to jest kołderka. Powietrze to jest kołderka. Bocian jest żywym szybowcem. Ja mówię, że gdyby natura miała wynaleźć latające dywany, to bociany by się na nich od razu zagnieździły. Dlaczego się tak łatwo przeniosły na słupy? Ponieważ na słupie mają ażurową zupełnie podstawę pod gniazdo. Odkąd zaczęto linie na tych liniach niskiego napięcia, druty tych trzech pas układać równolegle do ziemi, to słup podpierając takie trzy druty, stwarza idealną platformę ku niezadowoleniu dawniej energetyków, którzy dzisiaj już zakładają specjalne podstawy pod te gniazda. Ale właśnie dlatego bociany tak chętnie rzuciły te wszystkie strzechy, a już zwłaszcza drzewa. One się na drzewach dobrze nie czują, bo drzewa się rozrastają, one tracą dolot do gniazda. To tak samo jakby mnie tutaj, nie wiem, jakieś kolczaste jałowce w domu powyrastały. Może by były piękne, ale romantyczne, ale niestety nie dają się. Co do tych młodych, no to te młode stare, one tam z rok, dwa jeszcze mają do rozpoczęcia lęgu. No więc one sobie tak po prostu koczują. Przy okazji się leją, jak wszelkie podrostki. Można zaliczyć wiele scen. My fotografowie oczywiście lubimy najbardziej sceny różnego rodzaju batalistyczne, bo tu ludzie się fascynują tym, jak ktoś się z kimś okłada czymś tam. One się okładają czasami dziobami, czasami skrzydłami. No i jak się zlatują na to swoje miejsce, no z tego tam nigdy nikt nie posiedzi dłużej. Jeden przylatuje, to drugi odlatuje z tego miejsca. Potem znowu jest jakaś walka, ten przylatuje. Także to się tasuje. Można zużyć tysiące dosłownie plików cyfrowych w aparacie, zanim się dopadnie jakąś naprawdę klarowną scenę, a nam właśnie o to chodzi.
To ten rok, bo rozmawialiśmy jeszcze niedawno, że jest susza, że przewidywaliśmy straszny Armagedon. Co to będzie? Czy przyroda sobie poradzi? A tu się okazuje, że no, o suszy na razie możemy chyba zapomnieć.
No tak, suszy w tej chwili nie ma. Zresztą trzeba powiedzieć, że nawet 20 maja spadł śnieg. Co było też w sumie dosyć dużym ewenementem. No w tej chwili jest sporo deszczu. W ogóle maj był bardzo zimny. Do tego doszło, że na Biebrzy w ogóle nie ma komarów. Cały maj nie było prawie żadnego komara. To w ogóle sensacja prawie tutaj. A natomiast bociany jakoś sobie radzą. Tak jak mówiłem, no w pewnych miejscach jest ich mniej, w innych więcej. No i tutaj wracając do tego, co Tomek jeszcze mówił, jest tu charakterystyczna rzecz, że tam wszędzie, gdzie na słupach zostały pozakładane te takie specjalne platformy, to bociany zdecydowanie je wybierają. Ja myślę, że generalnie tu chodzi o to, że one mają znacznie lepszy dolot do gniazda. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest to zawsze wyżej. Bocian zawsze stara się wybierać jakieś miejsca takie naprawdę wysokie, a nie wszystkie te domy są na tyle wysokie. Ja ostatnio byłem w pięknym miejscu w Polsce. To jest Żywkowo. To jest tak zwana bociania wioska, gdzie jest w tym roku jest 44 pary bocianów. Oczywiście nie wszystkie są lęgowe, bo cała masa wśród nich jest tej młodzieży właśnie, która tam jakieś gniazda zajmuje, tam ciągle klekoczą, latają, znoszą patyki, ale gniazda jeszcze faktycznie lęgu nie mają, po prostu nie składają jaj. Natomiast co można tam zaobserwować? Można zaobserwować bardzo fajne sceny, bo ciągle się coś dzieje. Jeden bocian przylatuje do gniazda, coś przynosi, jakieś patyki albo pesz, a drugi startuje, gdzieś tam dwa zbyt blisko do siebie podeszły i zaczyna się jakaś walka. Czasami gdzieś lecą na łąkę, gdzie są krowy. Nawet zrobiłem fajne zdjęcia, jak jest stado krów sobie, a za nimi z kolei dużo bocianów, które tam łażą, żerują i tak dalej. Także tu mówiliśmy o tym, że bociany często się zbijają w takie większe stadka. I tu nie tylko tu chodzi o bociany młode, bo na przykład wczesną wiosną, jak zaczynają się pierwsze orki, to po prostu bociany zlatują do tego ciągnika. One słyszą. Nie wiem, jak one się porozumieją, czy jakoś się porozumiewają między sobą, ale zaczyna rolnik orać i nagle patrzę, jeden bocian już jest, a leci drugi, trzeci, czwarty, piąty. I w tym roku sporo zdjęć robiliśmy właśnie wczesną wiosną, jak za tym pługiem bociany szły, no dosłownie po kilkanaście sztuk. I to samo dzieje się później, a kiedy są koszenia. W tej chwili na przykład to jest czas mniej więcej koszeń i w tej chwili jest ta sama sytuacja, że jak tylko ciągnik zaczyna gdzieś kosić, natychmiast zlatują się bociany. I świetnie to widziałem właśnie w Żywkowie. Jak tylko wyjechał ciągnik, zresztą tam jest dosyć trudno się zorientować nawet, bo tam jest okolica bardzo fajna, taka są dołki, górki, także czasami nawet słyszę ciągnik, a nie wiem, gdzie on tam kosi, ale w końcu jak znalazłem, to patrzę, że rzeczywiście za tym ciągnikiem już łazi pełno bocianów.
Czyli jak chcemy zobaczyć żerujące bociany, to trzeba się najpierw rozejrzeć za ciągnikiem, który na przykład kosi i wtedy wiadomo, że będzie stadko bocianów żerowało. Ale powróćmy do tych komarów, bo to jest ewenement. Ja w tych okolicach mieszkam już ponad 20 lat i po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja, że w maju i teraz w czerwcu nie ma komarów. To cóż się stało?
Pan mówi, powróćmy do komarów. Ja bym tam wolał nie powracać. Ja spędziłem pół życia, jak nie więcej, wśród bagien i nie przyzwyczaiłem się do komarów. Rzeczywiście, różnica jest gigantyczna zupełnie. Ja pamiętam takie lata, no na ogół były one dosyć mokre, wiosny były mokre, a jednocześnie nie za zimne, bo jednak przymrozki niszczą jaja i w ogóle te same te owady. Że dosłownie w niektórych miejscach widać było słupy takie, słupy ciemne w powietrzu w czasie rójki komarów. Nad Carską Drogą tutejszą słynną, która w ogóle słynie z bujnej przyrody, nawet na asfalcie, to była po prostu ściana taka szara, jak się jechało, to było widać. No i wielu ludzi na to zwróciło uwagę, że dawniej jak się przejechało tędy, ale nie tylko tędy, to się miało bardzo szybko całą szybę i maskę oklejoną owadami, a teraz nie ma. Owady generalnie giną i to nie jest tylko kwestia suszy, bo nie wszystkie są związane z wodą. Ale w przypadku komarów to rzeczywiście jest kwestia suszy i zimna. Tych dwóch rzeczy, które w tym roku w wybitnym stopniu nam wiosna przyniosła. I ja po cichu, chociaż jestem przyrodnikiem, powinienem popierać wszystko, co żyje, to się po cichu bardzo, bardzo z tego cieszę, że nie będę cierpiał od tych komarów. Ja miałem tutaj takie wypadki, że przyjechali do mnie ludzie w odwiedziny. Siedzieliśmy wieczorem przy ognisku, potem położyliśmy się spać w starej chacie, wtedy mieszkaliśmy, nie było tam łóżek tego. Ktoś, prosiłem o niepalenie, ale ktoś zapalił papierosa, bo w ogóle się zrobiło duszno, bo szedł deszcz i ktoś otworzył okno. Powiedziałem, nie otwierać, bo może okien. Efekt był taki, że jeden mój kolega o godzinie 3 w nocy wstał, poszedł siedzieć w samochodzie, a potem nim odjechał nawet bez pożegnania do Warszawy, chociaż był wypity, umówmy się, ale wolał ryzykować inne ukąszenia niż te. A inni się pobudzili opuchnięci, byli nieprzyzwyczajeni. Także tej plagi nie ma, ona będzie wracać, bo komar jest uparty. Ale co jest najbardziej takie ewenementalne, to, że dzisiaj komary bardziej tną na polach. Zresztą, to się od razu mi zbiega z czym innym w myślach. Bataliony, ptaki, które są symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zawsze się chwalę i teraz się pochwalę, że emblemat parku jest wzięty z naszego zdjęcia bataliona atakującego. Otóż bataliony, no, to są ptaki wody, zalewisk, błota. A w tym roku, w czasie przelotów, te stada nie trzymały się wody, bo jej nie było prawie wcale, tylko latały tak jak i bociany, jak mewy śmierci się nauczyła, dawniej ptaki krukowate, za ciągnikami. I wśród pyłu były stada batalionów latających, które tam szukały żeru. Ptaki sobie, jak się okazuje, jakąś poradzą, to jeszcze pytanie, jak dalece i na jak długo. Ale rzeczywiście tak jest. W każdym razie mamy zupełnie nowe, jak się wydawało, odsłony, ale jednocześnie pokazujące, że przyroda na różne sposoby się przystosowuje. Bo wszystko polega na tym, że w przyrodzie następują pewne katastrofy, załamania, a wtedy ktoś na tym korzysta i ktoś na tym traci.
Czy nie tracą na tym jaskółki? No bo jedna jaskółka potrafi, tak gdzieś wyczytałem, około 600 komarów dziennie spożyć. Pytanie, no skoro nie ma komarów, to co ona je?
To dobre pytanie. Jaskółek jest w ogóle wyraźnie mniej. Przy czym to się wiąże też z tym, że zanikło to gospodarstwo takie dawne. Gospodarka z tymi krowami, ze stajniami końskimi. Na przykład jaskółka dymówka, która się gnieździ wewnątrz budynków, tam sobie klei to gniazdo, to ona potrzebowała tego wszystkiego. Potrzebne było błoto od krów i tak dalej. Teraz świat się staje bardziej sterylny. Ale faktem jest, że przede wszystkim ubytek owadów na to wpływa. No, komary, kto niszczy. Myśmy zajmowali się Carską Drogą, bo jest to temat naszego albumu. I mój braciszek tu obecny fotografował pliszki. Pliszki to są ptaki asfaltu. One bardzo chętnie się kręcą po asfalcie. A dlaczego? Bo tam widzą owady. No i one dosłownie do młodych podlatywały z całymi pękami komarów. Dopiero w zbliżeniu na zdjęciu widzę całe pęczki komaru po kilkadziesiąt. Trzyma w dziobie, ale dalej łapie. Nie wypuszcza tych, co ma, a dalej łapie. Jak one to potrafią, nie wiemy. Ale w każdym razie tak. No my, co jest pytanie, co one będą jadły? Ja sądzę, że wiele ptaków po prostu zmniejszy swoją liczebność. Chociaż w tym roku muszę przyznać, że wydaje się, że troszeczkę, ale to jest na mój słuch, bo ja nie prowadzę żadnych liczeń. Ornitolodzy mogą mnie za to ukrzyżować, że ja takie rzeczy mówię, ale w każdym razie wydaje się, że ptaków tych drobnych śpiewających jakby było więcej. No, są jeszcze miejsca z owadami, jak się okazuje, ale generalnie spadek liczebności wielu ptaków to jest spadek liczebności owadów, co widać w miastach na przykład, ale tutaj zaczyna być widać też.
Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, na temat tego, co dzieje się w przyrodzie. Moimi gośćmi i ja także u panów goszczę, Tomasz i Grzegorz Kłosowscy, podglądacze przyrody, można by tak powiedzieć. A teraz pracujecie panowie nad albumem poświęconym, no właśnie, czemu?
Poświęconym pięknemu ptakowi, można powiedzieć polskiemu ptakowi, a mianowicie bocianowi białemu.
To ponoć, nie wiem, czy połowa, czy 1/4 bocianów w Europie ma polski paszport, tak?
No chyba tak jest. Jeszcze drugi taki kraj, gdzie jest dużo bocianów, to jest Hiszpania. No ale w każdym razie w Polsce jest ich bardzo dużo i jest to naprawdę piękny, wspaniały ptak i co najważniejsze, on się gnieździ bardzo blisko ludzi, czyli można go dosyć łatwo podpatrywać, aczkolwiek muszę powiedzieć, że zrobić fajne zdjęcie wcale nie jest tak proste. No ja ostatnio mam fart, bo zbudowałem sobie ukrycie na domu. Jest to dom umieszczony na Mazurach, tam jest, to już nie jest strzecha, ale to są po prostu dachówki, to jest takie poniemieckie, czerwone. Zresztą to ładnie wygląda nawet, ale no mam tam raj, bo oprócz tego, że robię bociana, to również mogę podpatrywać zupełnie różne od bocianów ptaki. A mianowicie tu rozmawialiśmy przedtem o pliszkach i właśnie jest tam taka sytuacja, że tą pliszkę widzę z bardzo bliska i widzę ją bardzo wysoko, bo po prostu tam, gdzie ja siedzę w tej budce, jest kalejnica i nagle zaobserwowałem, że gdzieś ląduje pliszka na tej kalenicy, ale ona ma dziób pełen właśnie tych owadów, komarów, jakichś tam innych, czasami szklarza jakiegoś złapie, ważkę i tak dalej. I ona się tak rozgląda, pięknie zbiega gdzieś na dół, tam lata po tych dachówkach i nagle patrzymy ciągle pod jedną dachówkę. Jeden raz, drugi, trzeci. Czyli po prostu ma tam gniazdo. I tam tych pliszek chyba są ze dwie rodzinki. I cały czas je obserwuję. A mam tą frajdę, że one podchodzą, ponieważ jestem w tym ukryciu, one podchodzą bardzo blisko mnie, a ja mam obiektyw taki, no, który w sumie jest nawet około 1000 milimetrów, także jak ona podejdzie na 2-3 metry, to mogę jej zrobić portret. Wygląda to świetnie. A poza tym, jak bocianyny przylatują, to czasami spod gniazda wypłaszają trochę mazurki. Bo one, oczywiście tam jest to gniazdo duże, na takiej specjalnej podstawie, bo tam znajomi moi zrobili specjalną taką z metalu, taką podstawę i na tej podstawie ten bocian już przez parę lat tam buduje gniazdo, które już jest dosyć wysokie i tam mazurki w tym gnieździe robią sobie gniazda. I też jak czekam na bociana, bo nie zawsze on jest, już w tej chwili są młode, więc bociany latają z zapożywieniem, trochę się wtedy nudzę i wtedy jest taka atrakcja, że tutaj mam pliszkę, tutaj nagle gdzieś mazurki wylatują, siadają gdzieś na linkach od elektryczności, patrzą na mnie, przypatrują się. Jeden usiadł nawet tak blisko, że mogłem go prawie pogłaskać. Oczywiście nie zrobiłem tego, pewnie by się widać spłoszył. Ale w każdym razie no, jest jeszcze jedna fajna rzecz, że ciągle się słyszy głosy ptaków różnych. I też na przykład z jednej strony ciągle dolatywał do mnie głos wilki. To jest to piękny śpiew, takie Zofia, Zofia. Ja sobie myślę, no ani rusz, tylko jest gniazdo. No i oczywiście po tym, jak już skończyłem z bocianem, zrobiłem sobie przerwę, poszedłem tam taki piękny klon rósł i wysoko zauważyłem, że jest ten koszyczek tak zwany, bo wilga robi gniazdo takie, a między dwoma takimi rozchodzącymi się gałązkami taki wiszący koszyk. I ona fajnie tak sobie przylatuje i odlatuje. I tak nagle patrzę, przyleciała samica, ona jest taka bardziej zielona i samiec. No samiec jest przepiękny, bo to jest ptak, który jest cały żółty, tylko skrzydełka ma brązowe. I one tak kursują. Raz jeden przyleci z pożywieniem, raz drugi. I bardzo fajnie to wygląda.
Czyli można pięknie podpatrywać, jeszcze trzeba umiejętnie podsłuchiwać. Na moment skupmy się na sprzęcie, bo robiąc zdjęcia trzeba posługiwać się odpowiednim sprzętem. Kiedyś to wiadomo, były problemy z filmami i tak dalej. Czy ta era cyfrowa, która wkroczyła teraz także do fotografii, ułatwia robotę czy nie?
Ona ułatwia robotę, ale czyni ją cięższą i zabierającą więcej czasu. Dlaczego? Mamy możliwość strzelania zdjęć ile wlezie. Oczywiście można to robić w głupi sposób, zupełnie na ślepo, ale można też inaczej. Dzisiaj mamy możliwość na przykład dzięki czemuś takiemu jak wielokrotny tryb pracy migawki, fotografować scenę tak, że nawet nie widzimy dokładnie, cośmy zarejestrowali. Przy ptakach, o których tutaj dzisiaj głównie mowa, to to jest dosyć istotne i przynosi jakąś korzyść, ponieważ nie jesteśmy w stanie, nasze oko, nasz refleks nie pozwala często nawet zauważyć, co się stało, ale jeżeli w ciągu sekundy poleci kilka klatek, klatek to jest dawne określenie właściwie, ale ono jest stosowane i dzisiaj na zasadzie takiego rozpędu i przyzwyczajenia, leci kilka klatek, dopiero potem, jak już się cyfrowo wywołamy, to widzimy, co się zarejestrowało i czasami jest to niesamowite zaskoczenie. I to jest pewien plus. No druga rzecz, że te matryce są jednak dużo czulsze niż potrafiły być czułe filmy. No ale dla fotografa, zwłaszcza przyrody, dla każdego fotografa reportażysty, reporterskiego, który musi coś łapać, któremu się coś nagle zdarza. Ważne jest to, że nie musi się bawić w zakładanie filmów, zdejmowanie, potem czekanie, aż je ktoś wywołał, albo samemu wywoływanie w pasach, tylko obraz mamy już. Co prawda na ekraniku aparatu nie poznamy jeszcze dokładnie, jakie są jego walory, ale wiemy, że przynajmniej, że powstało zdjęcie, bo dawniej takiej pewności nie było. Także fotografia cyfrowa wnosi cały szereg udogodnień. Jak to bywa w życiu ludzkim? Od razu się rozpuszczamy, rozleniwiamy, stajemy się hedonistami fotograficznymi, którzy sobie pozwalają. Ja pamiętam na bardzo wiele, na naświetlanie i naświetlanie. Ja pamiętam taki czas, kiedy mieliśmy do dyspozycji 11 filmów na cały sezon. Powtarzam, 11. I to nie były filmy małoobrazkowe mające po 36 klatek, tylko to były filmy dużoobrazkowe. A dlaczego takie? Bo slajdy dużoformatowe, tylko wtedy dużoobrazkowe slajdy przyjmowano do druku. A myśmy mieli ambicje, żeby publikować, robić albumy. No więc taki film liczył 12 klatek albo 15, w zależności od tego, jaki tam był otwór w aparacie. No i trzeba było sobie poradzić. I myśmy mieli unikalne sceny i człowiek się zastanawiał, robić zdjęcie, nie robić. I często trafiał w ten moment, który był mniej ciekawy. Ale mimo to zdjęcia powstawały jakoś. Natomiast dzisiaj, jak sobie to zestawię, mieliśmy kiedyś świetne tokowisko batalionu, które nam pakowały dosłownie przy kole samochodu, przez okno samochodu Martina Szmalu, znakomitego wtedy wehikułu, robić zdjęcia. No ale myśmy mieli, jak powtarzam, 11 filmów, nie tylko na batalion, ale na inne także tematy. No to wobec tego, co wtedy było, no to dzisiejsze fotografowanie to jest po prostu czyste rozpasanie. Ale też fotografia cyfrowa pozwala wreszcie odsiać ziarno od plew. Bo dzisiaj mnóstwo ludzi fotografuje, ale naprawdę dobre zdjęcia, jak to zawsze. Jak to w innych dziedzinach też jest. Tak jak w sporcie, gdzie tysiące, miliony ludzi jeżdżą na nartach, a ilu jest dobrych narciarzy. No tutaj tak samo jest, że można oddzielić to ziarno, bo ci, którzy się zapominają, strzelają na lewo, prawo, komórką, wszystkim, no póki się nie ustatkują pod tym względem, nie zaczną patrzeć fotograficznie, to nie będą mieli żadnych ciekawych efektów, a przede wszystkim będą tonęli w tym tłumie bardzo podobnych ludzi, podobnych zdjęć. Także dzisiaj dopiero naprawdę, bo dawniej to pewne rzeczy były automatyczne. My żeśmy działali w czasach, kiedy nie było filmów, ale nie było też fotografów przyrody. Jeżeli się sfotografowało ptaka z bliska, to już takie zdjęcie było rewelacją. A dzisiaj otwieram sobie komputer, na Facebooku mam dziesiątki nowych nazwisk, dziesiątki zdjęć, o których myśmy kiedyś marzyli, a dzisiaj stały się banałem. No ale można samemu być niebanalnym, pokazać ciekawe spojrzenie. No i jak to jest w naszym przypadku staż. Teraz widać, że staż się bardzo liczy, bo człowiek ma szereg różnego rodzaju doświadczeń w patrzeniu, w komponowaniu, w czekaniu przede wszystkim. Bo podstawą jest czekanie. Tu Grzesiek mówił o tych pliszkach. On nie po to właził na dach, żeby pliszkę sfotografować, tylko bociana. Ale jak siedział w środowisku pliszek, tam gdzie są jakieś dachówki czy coś, to te ptaki mu się napatoczyły dosłownie na metr przed obiektem. I to jest najlepszy sposób w ogóle na podpatrywanie przyrody. Nie biegać za nią, z aparatem, mówię tu przede wszystkim o zwierzętach, tylko poczekać, aż przyjdą do nas. Czasami się je stymuluje, coś im się tam, mówiąc językiem podlaskim, podchaboruje, czyli da coś do zjedzenia, ale nawet i bez tego, i może lepiej bez tego, cierpliwie czekać, patrzeć, gdzie przyroda będzie i czekać cierpliwie na to, co się zdarzy. Nie każdy jest w stanie. Ja często niestety usypiam.
Ale kwestia, czy lusterkowiec, czy bezlusterkowiec, na co tu się zdecydować, jeśli chcemy robić wspaniałe portrety przyrody?
No, my od już bardzo dawna robimy aparatami Canon, które są to aparaty bardzo dobre i to są aparaty lusterkowce, a nie bezlusterkowce. No, przyznam szczerze, że trudno mi powiedzieć coś o bezlusterkowcach, bo nie robiłem jeszcze zdjęć takim sprzętem. Jesteśmy tutaj w tej mierze to dosyć staromodni. No ale uważam, że ten sprzęt, którym robimy do tej pory, czyli te lustrzanki i tak dalej, przynajmniej nam się sprawdza i jesteśmy bardzo zadowoleni. Mogę jeszcze tutaj, wracając do tej zmiany analogu na cyfrę, taką śmieszną rzecz opowiedzieć, jak kupiliśmy pierwszy aparat cyfrowy, bo przedtem pracowaliśmy na analogowych Canonach. Ja tak wziąłem ten aparat, zacząłem go oglądać, jaki fajny, tu odkręciłem obiektyw i tak nagle tak chcę go otworzyć, bo myślę, a gdzie tu się film wkłada? Tak i potem nagle coś błysnęło. Mówię, no jak tam, przecież to jest, tutaj się karty już wkłada, tutaj się nie otwiera tej tylnej ścianki, nie wkłada się filmu. Ale to było to przyzwyczajenie przez tyle lat robienia na analogu, że jakoś mi się ten aparat wydawał, co to jest, że tutaj, a gdzie film? No ale w każdym razie sprzęt jest bardzo ważny w fotografii przyrodniczej. No tutaj trzeba powiedzieć od razu o tym, że bardzo ważne jest, żeby mieć obiektywy jednak długie. Co innego pejzaż. No pejzaż to może być nawet mały zoomik, tak żeby coś zbliżać, robić jakieś pierwsze plany z naszym pejzażem, ale niestety no, do robienia ptaków, zwierząt potrzebny jest sprzęt generalnie długoogniskowy, czyli to musi być przynajmniej 300 mm, najlepiej 500 i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, a tutaj są jeszcze pewne różnice w samym sprzęcie, bo może być aparat pełnoklatkowy, i może być też aparat z matrycą tak zwaną APS-C, czyli to jest mniej więcej przelicznik 1,6 w stosunku do pełnej klatki. No, to może jest różnica w przypadku pejzażu bardzo duża, bo po prostu jak się pracuje na aparacie pełnoklatkowym, no to jednak jest i lepsze odwzorowanie i bardziej można podnosić zdjęcie potem. No, natomiast te aparaty z matrycą APS-C no pozwalają na to, że ja na przykład mając obiektyw 500 mm, zakładając ten aparat, mam już na wyjściu 800 mm, a jak jeszcze zastosuję konwerter, no z tym, że konwertery to też trzeba powiedzieć, że znacznie obniżają jakość obrazu, ale powiedzmy do takiej 500 konwerter 1.4, czyli nie ten taki podwójny, tylko ten daje jeszcze zupełnie przyzwoity obraz, a wtedy ja przy tym swoim aparacie, to jest akurat Mark 7D, to mam 1100 mm. To pozwala już, że nie trzeba się tak bardzo zbliżać do tych zwierząt, tak jak to było przy analogu, no bo tam nawet mając 500 mm, to jest tylko 500 mm, nie? A tutaj jest 500 mm przy konwerterze, przy takim aparacie od razu się robi ponad 1000. Także no to pozwala no, po prostu na łatwiejszą fotografię, no bo wiadomo, wszystkie zwierzęta na ogół boją się człowieka, uciekają, także im nie będę musiał podchodzić tak blisko, tylko im dalej jestem, to po prostu łatwiej jest sfotografować.
Nie wystraszę się zwierzaka, czy ptaka, czy innego owada, robaka, żeby się ładnie rymowało. Za chwilę porozmawiamy troszeczkę o świetle i o tym, co zmienia się w przyrodzie. Czy rzeczywiście już obserwują panowie, bo to w takich wyostrzonych barwach i obrazach być może widać, te zmiany klimatyczne, o których tak ostatnio się wiele mówi. Wspominaliśmy na samym początku o tej biebrzańskiej pandemii, czyli tym wielkim pożarze. Muszę powiedzieć, że teraz jak odwiedzam bagna biebrzańskie, to robi to wrażenie. Tak zielonych dawno nie pamiętam.
No właśnie, a dlaczego są zielone? No bo po prostu zeszłoroczne rośliny, suche źdźbła tużyc, trochę traw, trzcina też jest trawą, po prostu zostały wypalone. A to, co w ziemi się działo, odbija i łąki są zielone. Ja nie wiem, czy jednym z powodów, dla którego ludzie uporczywie podpalali i podpalają tereny łąkowe czy podmokłe, nie jest właśnie ten pozorny wybuch zieleni, to takie jak gdyby wzbogacenie. No mamy wrażenie, że świat się odnowił i stał się bardziej bujny. Tak, ale nie zwraca się uwagi, że on się stał bardziej ubogi ekologicznie, bo nie widzi się tego, co spłonęło. No a w takie miejsca bardzo chętnie wkraczają rośliny, tak zwane traumatyczne, te, które rośliny katastroficzne, które czekają jak gdyby na okazję, żeby zająć te miejsca, gdzie, które kiedyś zajmował ktoś inny. Przykładem jest pokrzywa chociażby. Jest wiele takich roślin i one się zaczynają w tych miejscach bujnie krzewić, skąd jest też złudzenie, że przyroda się wzbogaciła. Ale generalnie oczywiście ona jednak zubożała. Niedawno gościli tu u nas ornitolodzy, którzy przeszli się po tych terenach spalonych i porównali je z niespalonymi. Mówią, że na terenach spalonych, chociaż już zielonych w tej chwili, to słyszy się świergotka łąkowego, tak, skowronka polnego, który jest związany raczej z suchymi terenami i tyle. Natomiast w tych innych miejscach słyszy się dużo więcej głosów ptaków, a więc to mówi samo za siebie. Więc a pożary zawsze tutaj były, tylko że nie one na ogół nie obejmowały tak dużych obszarów, bo generalnie było bardziej mokro.
No to najważniejsze. I właśnie, czy w tych obserwacjach, które panowie czynicie za pomocą aparatów, widać te zmiany klimatyczne?
Trudno mi powiedzieć, tak naprawdę, żeby tak dokładnie było widać, ale na przykład możemy zaobserwować, że to ocieplenie klimatu, o którym się tak dużo mówi, no chyba trochę następuje, zwłaszcza, że wiele takich ptaków typowo ciepłolubnych, jeżeli można tak powiedzieć, ten swój areał przesuwa coraz bardziej na północ. No to chociażby tutaj w okolicach Biebrzy to można mówić o żołnie, o takim ptaku, który do tej pory w Polsce gnieździł się generalnie tylko tam bardzo na południu, gdzieś Przemyśl, te okolice, a tutaj się pojawił. Tak samo są pewne zmiany pewnie, że to się tak dzieje, ale też, a nie wiem, czy to jest związane dokładnie z po prostu zmianami klimatycznymi, ale tak samo, jeżeli chodzi o łabędzia krzykliwego. To był z kolei ptak, który był bardziej północny i gnieździł się tylko na północy, czyli tak jakby się wydaje, że jak się ociepliło, to nie powinien tutaj być u nas, ale okazuje się, że jest go też więcej. No także chociażby z tej strony można zaobserwować te pewne zmiany. No poza tym taką zmianą widoczną gołym okiem to jest to, że po prostu nie ma przez ostatnie lata zim w ogóle. Przecież w tym roku zimy tutaj nie było prawie wcale. No to też pewnie ma jakiś wpływ, jeżeli chodzi o zwierzęta i ptaki. I to jest jakby takie rozregulowanie, bo na przykład no zdarzało się kiedyś, jak były te zimy takie słabsze, że gdzieś jakieś ptaki mogły zostać, ale w tej chwili to jest już prawie nagminne, że żurawie niektóre w ogóle nie odlatują, bo jest na tyle ciepło, że one przez cały czas, no po prostu tu słychać w styczniu, no w lutym to już one przelatywały, ale w styczniu, w grudniu nawet słychać pokrzykujące żurawie tutaj nad Biebrzą.
Także już widać te zmiany, co także odzwierciedlają panów zdjęcia. Zachęcamy do różnorodnych obserwacji. Z jednej strony można fotografować, z drugiej strony można podsłuchiwać i nagrywać. Ja na przykład polecam taką fantastyczną aplikację BirdNet. Potem włącza się odpowiednią analizę i od razu człowiek wie, jaki ptak wokół nas dźwięczy. Nie? Czyli wydaje głosy. Bardzo to ułatwia zorientowanie się w przyrodzie. Na razie czekamy na album, tak?
Tak jest. No, możemy sobie czekać, musimy się kręcić wokół sponsoringu, ponieważ nasze albumy to nie są na ogół takie książki, które by mogły się od razu sprzedawać jak świeże bułki. Album to album. Album to jest pewnego rodzaju bomboniera. Więc no, ale album robimy przede wszystkim. Zasada jest taka, najpierw trzeba zrobić dzieło, a potem się dopiero starać o coś, chociaż wolelibyśmy często, żeby było odwrotnie. No, czy te albumy oddadzą zmiany w przyrodzie? No nie jest to naszym celem. Ale zmiany niektóre są rzeczywiście bardzo widoczne. Na przykład to, że jest cieplej, zmieniło niejako umeblowanie przyrody. Jest ogromny rozwój roślinności liściastej, krzewów liściastych, przy czym to nie jest tylko kwestia ciepła, ani nawet wilgoci, ale tego, że po prostu świat jest przenawożony, że się tak wyrażę. Kwaśne deszcze padają, które uszczyźniają też między innymi. Wszędzie się nawozi tereny, a wraz z wodą, jeżeli w ogóle ona jest, to spływają te nawozy w te miejsca, gdzie się, gdzie ich nie było potrzeba, ale gdzie jednak są. Rośliny typu borealnego, o takich upodobaniach, to świerk, najlepszy przykład, wypadanie tak zwane świerka. To jest kwestia tego, że ta borealna roślina nie bardzo sobie radzi u nas. A to wszystko oczywiście się od razu odbija na ornitopaunii, to często paradoksalnie, bo na przykład...
To już zostawimy sobie na kolejne spotkanie, dopowiedzenie tej historii, bo czas nas jednak goni i ten czas również jest istotny przy fotografowaniu przyrody. A o czym dzisiaj opowiadali Tomasz i Grzegorz Kłosowscy, których odwiedziłem w Nowej Wsi koło Czciannego. Dziękuję Państwu za spotkanie, panom również. Lech Pilarski, do usłyszenia.